Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Arkadiusz Dobrowski, szef miejskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wywiesił pan flagę?
Oczywiście.
Ciebie na domu wisi?
Wisi.
Od wczoraj czy dzisiaj?
Nie, już wywiesiłem wcześniej, pod koniec kwietnia. No ja dużą rolę przykładam właśnie do tego typu symboli i nawet zawsze zazdrościłem, jak mieszkałem wcześniej w takiej starej kamienicy jeszcze w Szczecinie. Nie mieliśmy miejsca na wywieszenie takiej flagi. Teraz jak już mieszkam z żoną w domku, to takie miejsce jest i pilnujemy tego, żeby ta flaga zawsze wisiała.
I bardzo dobrze, zwłaszcza, że dzisiaj obchodzimy święto flagi. Część osób pewnie w ogóle nie kojarzy, skąd się to święto wzięło, ale to tak na dobrą sprawę wszystko połączone jest z tym, jak to polska flaga zawisła na bramie brandenburskiej, a potem na budynku Reichstagu. Tak to dokładnie było historycznie.
Zgadza się i to jest piękne święto, uważam, i bardzo się cieszę, że właśnie jest tak kultywowane. Dzisiaj, udając się tutaj do radia, przechadzałem się tutaj deptakiem i tych flag tutaj jest naprawdę wiele i to jest naprawdę, serce się raduje, cieszy się.
Ci, którzy oglądali kiedyś Czterech Pancernych i Psa, był taki serial, pamiętają, że Janek gdzieś tam się gramolił na bramę brandenburską, to oczywiście nie on powiesił historycznie, ale Janusz Gajos miał taką zasługę. Podoba się panu pomysł na to, żeby kompletnie odnowić Zielonogórski Amfiteatr?
Podoba mi się ten pomysł, dlatego że jest to bardzo popularne miejsce, wbrew pozorom może tych eventów tam nie ma zbyt wiele. Natomiast jest to bardzo popularne miejsce spacerów dla biegaczy. Jest to w pewnym sensie także wizytówka Zielonej Góry. Wiemy dobrze, że mamy bardzo takie już historyczne tradycje kabaretowe, także wiele gwiazd. No,
festiwalowe również.
Festiwalowe również. Oczywiście mieliśmy wiele ciekawych festiwali. Teraz w tym roku ponownie odbędzie się festiwal piosenek Anny German. I cieszę się, że taki pomysł się pojawił, bo mieliśmy oczywiście transmisję ogólnopolskie. Wiele osób tutaj przyjeżdża także z innych miast, a będzie to taka kolejna wizytówka Zielonej Góry.
No, udało władzom miasta się dogadać z telewizją publiczną i festiwal imienia Anny German będzie transmitowany w telewizyjnej dwójce. Szkoda, że się tak terminowo trochę to zgrało z tym, że akurat będzie wtedy piknik w Przylepie, który też przyciąga tłum. Będziemy mieli dwie konkurencyjne imprezy, no ale to są już prawa telewizyjne.
Dokładnie, no bardzo ciężko jest właśnie dogadać te wszystkie gwiazdy, które mają śpiewać, grać, występować, ponieważ ich kalendarz także jest napięty. Miałem tutaj możliwość współpracy w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wiem, ile nakładu, ile pracy chłopaki jakby zaangażowania wnieśli w to, aby właśnie te wszystkie gwiazdy dogadać, i przecież też mieliśmy tutaj naprawdę bardzo fajne gwiazdy, które występowały w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a przecież jest to także termin, kiedy te propozycje dla tych gwiazd
sezon się otwiera.
I muszę przyznać, że byłem zaskoczony, że tak wiele znanych gwiazd odpowiedziało, co pokazuje, że Zielona Góra jest łakomym kąskiem dla gwiazd. One wiedzą, że tutaj znajdą naprawdę szeroką publiczność, która będzie chciała się z nimi spotkać właśnie na takim koncercie.
Organizatorzy mówią, że mają zamiar bardzo wysoko podnieść poprzeczkę. Zielona Góra festiwalem imienia Anny German otworzy tak zwany sezon na festiwalowe duże imprezy plenerowe, które się odbywają w całej Polsce. Organizatorzy, tak przynajmniej mówi reżyser, człowiek, który się zna na tego rodzaju przedsięwzięciach, mówi, że chcą zrobić wszystko, aby Sopot czy Opole musiało się trochę pomęczyć, żeby wyglądało to w telewizji.
Bardzo się cieszę, że organizatorzy wyznaczają sobie tak wysoko podniesioną poprzeczkę. To świadczy także o profesjonalizmie ludzi, którzy tego typu rzeczami zajmują się tutaj w Zielonej Górze. No i będzie to, tak jak wspomniałem, kolejna wizytówka i wiem dobrze, że jeżeli takie zapowiedzi już padają, to że ta poprzeczka naprawdę będzie wysoko podniesiona, no i wtedy trzeba oglądać Opole i Sopot,
Żeby móc porównać.
Tak.
Chociaż tego nie będzie widać w telewizji, ale Zielonogórski Amfiteatr rzeczywiście od lat domaga się remontu, tylko że tu mamy i zwolenników, i przeciwników. Są tacy, którzy mówią, po co ładować, mówiąc kolokwialnie, pieniądze w amfiteatr, skoro będą się tam odbywały 3, 4, czasami 5 imprez rocznie. Są tacy, którzy mówią, absolutnie trzeba go odnowić, ba, zadaszyć, żeby on był jeszcze bardziej funkcjonalny. No wszystko jak zawsze od lat rozbija się o pieniądze, bo przecież nie jest tak, że to nie został do tej pory wyremontowany, bo komuś się nie chciało, tylko po prostu rzecz, no, pewnie skalkulowana na kilka ładnych milionów złotych, ale jeśli będzie odnowione, to pewnie ludzie chętniej też będą chodzić na
wieżowce. Powiem panie redaktorze, że ja jestem w ogóle zaskoczony tymi głosami sprzeciwu, jeżeli chodzi o jakiekolwiek inwestycje, bo to jest jakiś taki dziwny paradoks, że jeszcze wiele lat temu cieszyliśmy się, kiedy było remontowane cokolwiek, każda droga, każdy parking, czy tam amfiteatr, czy filharmonia, czy cokolwiek. Teraz mamy taką sytuację, że słyszymy głosy protestu, a kolejna rzecz, którą będziemy remontować, kolejna rzecz, a po co to komu? No to tak naprawdę...
Kolejna rzecz, którą będziemy utrzymywać.
Tak, kolejna rzecz, którą będziemy utrzymywać. No, co by nie było, my ten amfiteatr i tak utrzymujemy, ale on wymaga gruntownego remontu. Wiele osób o tym mówi, szczególnie osoby związane blisko z kulturą, bo także należy wspomnieć o tym, że często te osoby, które protestują, na te koncerty nie chodzą. Osoby, które protestują przeciwko budowie parkingu, często nie mają samochodów, a te, które nie podobają się remonty dróg, nie mają także samochodów. I to jest właśnie ten paradoks, który mamy obecnie, nie tylko w Zielonej Górze, ale także w innych miastach Polski, bo obserwuję przecież cały czas dialog społeczny, dialog publiczny, jeżeli chodzi o jakiekolwiek inwestycje. Wydaje mi się, że powinniśmy się cieszyć, że są pieniądze, że możemy znowu coś odnowić, możemy sprawić, że Zielona Góra będzie jeszcze piękniejsza, a także pieniądze, szczególnie które zainwestujemy w kulturę, i to na pewno przyciągnie wiele innych osób.
Inna sprawa jest taka, że bardzo często ludzie mówią, po co na przykład amfiteatr, trzymajmy się tego obiektu, a w ogóle nie wiedzą, co się tam dzieje, a tam odbywa się rocznie naprawdę dziesiątki imprez. Imprezy
oczywiście
dla młodszych, imprezy dla starszych. Nie mówię o wielkich koncertach, czy o wielkich wydarzeniach kabaretowych, jak chociażby Zielonogórska Noc Kabaretowa, którą organizuje Janusz Rewers od lat powodzeniem, tak. Ale tam jest naprawdę mnóstwo mniejszych imprez. No tylko czasami trzeba wejść na stronę internetową i zajrzeć.
Dokładnie, ja mieszkam w bliskim sąsiedztwie amfiteatru. I
no pan nie musi chodzić właściwie.
Ja jak jest imprez, ale co ciekawe, że ja zawsze wszystko słyszę na próbach. Później jak już jest koncert, to jakoś słabiej słychać. Ja nie wiem, czy to specjalnie taka zachęta, że o słuchajcie, my już mamy próby, to szybko kupujcie bilety i przychodźcie. Ale faktem, że dzięki bliskości mieszkania bardzo blisko amfiteatru, wiem, że tych imprez jest naprawdę dużo. I ja osobiście się cieszę, że jest taki pomysł i mam nadzieję, że uda się go zrealizować.
A jak ktoś chodzi po Wzgórzach Piastowskich, to widzi, że one żyją.
Oczywiście.
Ludzi jest tam mnóstwo i nie tylko tych, którzy gdzieś biegają czy uprawiają sport. Ja nie tak dawno chciałem ze znajomymi zorganizować sobie ognisko na Wzgórzach Piastowskich, bo tam można to robić. I okazało się, że jak zatelefonowałem do zakładu, który się tym zajmuje, to kolejka była taka, że mógłbym sobie ewentualnie zarezerwować termin, nie wiem, na koniec sierpnia, mniej więcej. Po prostu ludzie się dowiedzieli, że jest taka możliwość, więc
rezerwuję. Jest to uważam, fantastyczny pomysł. Byłem raz na takim ognisku właśnie zorganizowanym przez moich przyjaciół na Wzgórzach Piastowskich i powiem szczerze, że byłem zaskoczony. Po prostu na łonie natury w bardzo fajnym gronie można było upiec sobie kiełbaskę. Takie wspomnienie dzieciństwa, bo kiedyś przecież jakoś tak
częściej
się to odbywało, tak. Nie było takich restrykcyjnych przepisów określających jakby
teraz
zasady.
Żyjemy też w czasach grillowych.
Oczywiście, natomiast tych ognisk kiedyś było wcześniej. Człowiek już powoli zapomina smak takiej pieczonej kiełbaski, pieczonego ziemniaka i to właśnie te wspomnienia wszystkie wróciły i powiem szczerze, że bardzo chętnie skorzystam ponownie z takiej możliwości.
Myśli pan, że ruch społeczników, czy ruch mieszkańców Zielonej Góry, który się sformalizował w stowarzyszenie, będzie chciał jednak startować w wyborach, czy nie?
Myślę, że
rozgorzała dyskusja na temat tego, czy ktoś wystartuje w wyborach. W sieci jest gorąco. Jedni mówią, nie startujemy, inni mówią, startujemy. A ma to znaczenie dla Zielonogórzan?
Ciężko.
Że będzie większa konkurencja na rynku, nazwijmy to, okołopolitycznym?
Ciężko mi powiedzieć, jakie to ma znaczenie dla Zielonogórza, natomiast jestem przekonany, że osoby związane z tym ruchem społecznym wystartują w wyborach, natomiast kwestia jest, w jaki sposób to zrobią. Czy będzie to komitywa z innymi właśnie komitetami, bo mówi się, że ruch ten jest blisko z Kukiz 15, czy też będą to rozmowy z innymi partiami politycznymi, publicznymi. Natomiast jestem przekonany, że ostatnie działania, ostatnie miesiące zresztą, bo to nie jest, nie są to działania kilkutygodniowe, tylko kilkumiesięczne, tego ruchu są spowodowane chęcią wystartowania w wyborach.
Niektórzy mówią, że ten rok, będąc rokiem wyborczym, musi się kojarzyć z tym wszystkim, co się dzieje. Mówi się o tym, że budżet jest oczywiście jak najbardziej wyborczy, bo taki, a nie inny rok. Mówi się o tym, takie już głosy słyszałem, że budżet obywatelski może być nawet, jak się okazuje, budżetem wyborczym w pewnym sensie, mimo że decyzją władz miasta ten budżet startuje specjalnie wcześniej, właśnie po to, żeby między innymi się komuś nie kojarzył z wyborami.
Znaczy, no, wiele rzeczy się mówi, nie jest to dla mnie nowością, że jakikolwiek komunikat magistratu spotyka się z różnymi takimi...
Że wyborcze.
Tak, że wszystko jest wyborcze, tak, remonty dróg są wyborcze, budżet jest wyborczy, budżet obywatelski jest wyborczy. Cały czas grupa wiecznie niezadowolonych osób jest niezadowolona, chociaż są wprowadzone modyfikacje, są wprowadzane konsultacje, to ciągle jest coś nie tak. To już się znudziło Zielonogórzanom, ponieważ my ciągle także prowadzimy dialog społeczny i wiele Zielonogórzan jest już znudzonych po prostu tymi ciągłymi protestami. Ja myślę, że powinniśmy poczekać cierpliwie na zakończenie tych wszystkich inwestycji i naprawdę będzie efekt wow. Jestem tego pewien, jestem o tym przekonany.
Myśli pan, że uda się ucywilizować ruch pojazdów na Deptaku? Nie tak dawno takie spotkanie w sali sesyjnej ratusza z mieszkańcami organizował radny Brachmański, radny Górski. Mają pomysły gotowe, które można byłoby skądś przeszczepić, bo rzeczywiście wychodząc na Deptak, no, jest tutaj trochę jak na dobrej arterii komunikacyjnej w mieście.
Jestem przekonany o tym, że uda się usystematyzować ten ruch pojazdów na Deptaku. Znając jednak jakby charakter Polaków, nie będzie to takie łatwe i proste, ale te wszystkie propozycje proponowane przez pana radnego Brachmańskiego i pana radnego Górskiego, wydaje mi się, że wyczerpują temat.
Wydawałoby się bardzo proste. Tak. Określamy konkretne godziny, wtedy mogą przyjechać.
Określamy konkretne godziny, będą
i tyle,
te słupki, tak, które będą monitorować tablice rejestracyjne. Oczywiście przekraczanie tych norm będzie się wiązało z konsekwencjami finansowymi dla kierowców, co wydaje mi się jest wystarczającą karą i także pewną formą edukacji, która przyniesie na pewno należyte
skutki. Ale jak widać, niektórzy są oporni na naukę, bo właściwie codziennie można to zaobserwować. Ten fragment Deptaku przy ulicy Pieniężnego, notorycznie są tam przez kierowców łamane zakazy przejazdu, każdy sobie skraca drogę, policja stoi tu właściwie codziennie i ładuje mandaty tym, którzy się nie stosują do tego i nie mają odpowiednich zezwoleń, a jak widać, to niespecjalnie to działa.
Myślę, panie redaktorze, że to jest właśnie też kolejna cecha nas, Polaków, że my to, że...
A może się uda.
A to, że dostał mój kolega, to niekoniecznie ja dostanę, ale jak już człowiek dostanie ten mandat, to wtedy już 10 razy się zastanowi, czy na ten Deptak jeszcze raz wjedzie.
No, jeżeli uda się to usystematyzować, to pewnie wszyscy będą z tego tytułu zadowoleni, zwłaszcza ci, którzy spacerują po Zielonogórskim Deptaku, bo wbrew pozorom tych osób jest wiele i bardzo mocno przesadzone są te sformułowania, że Deptak już dawno umarł, że on nie żyje, że całe życie się toczy tylko i wyłącznie w Galerii Focus.
Nie, nie. Od dłuższego czasu obserwuję naprawdę, że Deptak jednak tętni życiem, szczególnie w tych miesiącach letnich. Wielokrotnie, kiedy znajomi przyjeżdżają do mnie z różnych części Polski, także zabieram ich na Deptak i wcale nie jest tak łatwo wtedy właśnie
znaleźć miejsce
dla siebie w ogródkach, tutaj w okolicznych restauracjach, czy tam kawiarniach, bo tych ludzi naprawdę jest wiele.
A powstają kolejne, bo wystarczy się przejść i widzieć, że w samym sercu, tam gdzie mieliśmy kiedyś księgarnię, będzie teraz też powstawała kolejna restauracja.
Co cieszy, bo jednak ta debata publiczna kilka lat temu, przypominam sobie, martwiliśmy się o nasz Deptak, że tutaj się nic nie dzieje, jednak powiedziałbym, że ostatnie właśnie 2-3 lata pokazują jednak, że Deptak się rozwija, że przybywa tych podmiotów, podmiotów gospodarczych zajmujących się szczególnie gastronomią, bo jest takie zapotrzebowanie.
Jeden z młodych działaczy Prawa i Sprawiedliwości wpadł na pomysł, żeby stworzyć jakąś taką formułę karty turystycznej, która miałaby sprawić, że jeszcze więcej ludzi jeszcze chętniej przyjedzie do Zielonej Góry, pod warunkiem, że byłyby jakieś profity z używania tej karty, bo tylko wtedy ona ma sens. Ja powiem szczerze, że zastanawiałem się, czy w ogóle jest taka możliwość, żeby wszyscy restauratorzy i hotelarze się dogadali co do tego, żeby stworzyć jeden spójny system, bo oni no mimo wszystko są dla siebie konkurencją.
Znaczy, powiem tak, sam system jest warty zastanowienia się i przedyskutowania, natomiast może nie w takiej formie, jak proponuje właśnie jeden z działaczy Młodych PiS. Takie rzeczy funkcjonują w innych dużych stolicach, miastach Europy. Choćby na przykład w Londynie, gdzie można zakupić taką kartę, dzięki której możemy wejść na London Eye, do Muzeum Madame Tissot czy do Muzeum Brytyjskiego. Gdybyśmy mieli wykupić te 3 bilety osobno, wyszłyby one 3 razy drożej niż ta jedna karta, która uprawnia nas do wejścia do tych rzeczy. Jest to ciekawa formuła, którą można by było zastanowić się do wprowadzenia w Zielonej
Tylko
Górze.
Pytanie, czy nie rozszerzyć po prostu zakresu działania tych kart, które mamy, tak? Przecież mamy kartę z granej rodziny, tak. Kartę młodzieżową.
Nie, wydaje mi się, że to jakby propozycja kolegi z PiS-u mogłaby wywołać teraz właśnie taką debatę, jak moglibyśmy faktycznie ten ruch turystyczny tutaj wzmocnić i co moglibyśmy zaproponować, czy właśnie rozszerzenie gotowych już rozwiązań, które mamy w Zielonej Górze, czy wprowadzenie jakiegoś nowego produktu, ale na pewno...
Inna sprawa jest taka, że do Zielonej Góry naprawdę przyjeżdża mnóstwo osób. Wystarczy wybrać się do informacji turystycznej, porozmawiać z tymi osobami, które tam pracują. To nie jest tak, że my jesteśmy jakimś odludziem kompletnym i nie ma tutaj turystów, bo właściwie nie ma dnia, żeby kogoś nie spotkać, tak? Jakieś grupy wycieczkowe.
Bardzo, bardzo dużo osób tutaj przyjeżdża. Jesteśmy, Zielona Góra jest ciekawym kąskiem, że się tak wyrażę, na mapie turystycznej Polski. Dzięki licznym tradycjom oczywiście winiarskim, ale także wielu innych rzeczom, z których Zielona Góra słynie. I myślę, że dla tego ruchu turystycznego tym turystom moglibyśmy coś jeszcze zaproponować, ale no kwestia zastanowienia się, debaty.
Dużo też robią nasi niemieccy sąsiedzi, bo oni coraz częściej przyjeżdżają do Zielonej Góry i zapraszają do siebie. Właściwie już tradycją jest to, że na wiele atrakcji można wybierać się do Kotpus. Teraz okazało się, że Inoicele chce się promować w Zielonej Górze, żeby jeździć do nich, co oczywiście musi działać w dwie strony, tak? No bo to powiem, Polacy tam, Niemcy tu.
Powiem, panie redaktorze, że jak rozmawiam z moimi znajomymi Zielonej Góry, to najczęściej, dlaczego oni wybierają często właśnie weekendy majowe po niemieckiej stronie? Najczęściej padająca odpowiedź, co ciekawe, to jest to, że pakują rowery i jadą, bo tam są takie ścieżki rowerowe, że po prostu oni sobie wsiadają na te rowery i zjeżdżają albo całą linię graniczną, bo tam można nawet dojechać do samego morza. Dlatego niezmiernie cieszę się, że jest taka inicjatywa, że my budujemy te ścieżki wokół Zielonej Góry.
Powstaje mnóstwo w Zielonej Górze.
Tak, powstanie ich mnóstwo kilometrów. Być może będzie to także kolejna przyczyna, dla której będą ludzie przyjeżdżać do nas. To nie będzie trzeba już jechać na niemiecką stronę i pakować te rowery i jechać tam, tylko będzie można przyjechać do Zielonej Góry, objechać Zieloną Górę, a także poznać te wszystkie atrakcje turystyczne, które my mamy.
Ale bardzo dobrze, że też dzieje się to nie tylko w samej Zielonej Górze, bo jeśli popatrzymy też na gminy przylegające, one też coraz częściej rozbudowują swoją sieć ścieżek rowerowych i to rzeczywiście zaczyna tworzyć jakąś taką konkretną sieć i wiemy dokładnie, że jeżeli wsiądziemy tu na rowerze, to możemy dojechać do punktu X, nawet oddalonego kilkadziesiąt kilometrów, a nie jest tak, że jedziemy i nagle bach, koniec ścieżki rowerowej.
Nie, to prawda, mamy naprawdę wiele ciekawych rzeczy do pokazania, już nie mówię tylko o Zieloną Górę, o powie zielonogórskiej, ale o całe województwo, dlatego cieszę się, że właśnie jest taki duży nacisk kładziony teraz na budowę ścieżek rowerowych, bo sam wiem dobrze, jak to wygląda za granicą, wiem dobrze, jak wygląda już w niektórych miastach Polski. Cieszę się, że dołączymy do tego grona jakby tego topowego grona miast i czy tam województw, gdzie ta infrastruktura ścieżek rowerowych będzie naprawdę okazała. I
to samo mówił między innymi prezes tej firmy, która zajmuje się tworzeniem tak zwanych miejskich rowerów, wypożyczalni miejskich rowerów, która będzie robiła nam całą taką sieć w Zielonej Górze. I chwalił Zieloną Górę za to, że nie zrobiliśmy tego, jak robiono to w innych miastach, że najpierw stawiano wypożyczalnie rowerów, a potem dopiero budowano ścieżki rowerowe. Mówi, tutaj jest to zrobione konkretnie i ktoś pomyślał, tak? Najpierw ścieżki, potem wypożyczalnie, ma to ręce i nogi.
To prawda. Ja powiem szczerze, że wraz z jednym z kolegów złożyliśmy wniosek w budżecie obywatelskim na budowę właśnie tych samoobsługowych stacji rowerowych. I właśnie w rozmowie z panem radnym Górskim dowiedziałem się, że są takie plany budowy, ale najpierw chcieliby wybudować te ścieżki rowerowe. Jest to bardzo dobry pomysł i cieszę się faktycznie, że tak się stało. Patrzę także, jak to funkcjonuje w Szczecinie, bo ta infrastruktura tych samoobsługowych wypożyczalni ciągle jest rozbudowywana i cieszy się niezmiernie dużym zainteresowaniem, szczególnie dlatego, że pierwsze 20 minut, i tutaj wiem, że też tak będzie, pierwsze 20 minut korzystania z tego roweru jest bezpłatne.
Co de facto może oznaczać, że generalnie ten rower będzie bezpłatny.
Dokładnie, bo jestem przekonany o tym, że jeżeli przyjdziemy na przystanek autobusowy i okaże się, że nasz autobus przyjeżdża za 15 minut, a obok będzie ta samoobsługowa stacja rowerowa, a będzie pogoda ładna, to na pewno wiele ludzi będzie decydowało się, żeby sobie wziąć ten rower i przejechać te 2-3 kilometry.
360 takich rowerów będzie w Zielonej Górze i to mówi się, że na start będzie 360, a może być to rozbudowywane w zależności
jestem przekonany,
od tego,
jak
będą często
że wielu studentów, wielu uczniów będzie korzystało z tej formy transportu.
To na sam koniec, skoro mówił pan, że się pan ucieszył, to ucieszył się pan również z tego, że uratowano nam mchy i porosty na ścieżce rowerowej? Zostały uratowane.
Cieszę się, że zostały uratowane, natomiast ja patrzę na to troszeczkę z taką dużym dystansem, ponieważ jeżeli w ten sposób będą postępować ekolodzy, to żadna inwestycja nie zostanie zrealizowana i to w żadnym miejscu na ziemi, ponieważ oczywiście rozumiem, kiedy występują takie naprawdę zagrożone gatunki zwierząt, okresy lęgowe, tak jak teraz mamy okres lęgowy wielu ptaków, to wtedy jest to uzasadnione, aby w tym okresie nie wykonywać żadnej inwestycji. Natomiast nie chciałbym, żeby te mchy i porosty stały się symbolem pewnej...
Wiele osób się z tego śmieje po prostu. Tak, dla innych jest bardzo śmieje. Poważne, inni się z tego śmieją.
Tak, natomiast nie chciałbym, żeby to się stało pewnym takim symbolem wykorzystywania inwestycji unijnych do walki właśnie wyborczej, bo tak jak rozmawialiśmy kilka minut temu o tym, czy te ruchy społeczne wystartują, jestem przekonany, że tak. I to właśnie był jeden z tych elementów już takiego jakby wysłania sygnału, że niedługo my też wystartujemy.
Każdy ma takie prawo, oczywiście.
Oczywiście.
To są wybory, dlatego mamy taki, a nie inny ustrój w naszym kraju. Jeśli ktoś czuje potrzebę, żeby się angażować politycznie, może startować. No, zawsze ostateczny sprawdzian odbywa się przy urnie.
Mamy demokrację, każdy może startować, każdy może się zweryfikować, czego właśnie życzę wszystkim, bo myślę, że trzeba mieć te przysłowiowe cojones i jeżeli ktoś decyduje się na wejście w politykę, decyduje się na zabieranie głosu w debacie publicznej, to powinien także się zweryfikować, aby właśnie przystawić tą przysłowiową kropkę nad i.
Arkadiusz Dąbrowski, szef Miejskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.